Dokument w Radiu Gdańsk.
Franciszek Duszeńko. Gdyby żył, 6 kwietnia obchodziłby setne urodziny. Przyszedł na świat w Grudku Jagiellońskim koło Lwowa. Jednak dziś mówimy, że był związany z Gdańskiem. Tu osiedlił się po II wojnie światowej. Przy ulicy Chlebnickiej była jego pracownia rzeźbiarska, o której opowiedział mi jego uczeń, profesor Robert Kaja. Spotkałam się z nim na wystawie Ołowiane łzy w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dzień dobry. Czy tak jak tutaj widzimy na wystawie podobnie wyglądała pracownia profesora Duszeńki?
Nie, bardziej przypominają fotogramy. Ale no sama ta przestrzeń no już no jest nie do odtworzenia. Po prostu wejście tam robiło takie wrażenie, no tak jakby się weszło rzeczywiście do jakiejś bardzo osobistej przestrzeni, wręcz jakby się czuło myśli profesora. No ja bardzo się cieszę, że Wojtek Zamiara wykonał te znakomite zdjęcia, które teraz nam przybliżają jakiś klimat, nastrój, jakąś taką dają namiastkę tej atmosfery, która panowała w tym bardzo osobistym wnętrzu.
Jak do tego doszło, że pan stał się opiekunem tych pamiątek po profesorze?
No to była sytuacja bardzo trudna dla wdowy po profesorze Urszuli Runkę-Duszeńko. Ona trochę została tak jakby sama z tym wszystkim. Tam były też opłaty i tak dalej, takie typowo życiowe. Ale przede wszystkim ona mnie tam zaprowadziła, bo nikt tego wcześniej z naszego pokolenia nie widział. Podobno jak profesor był młodszy, to jeszcze zdarzało mu się zapraszać gości, a im był starszy, tym w zasadzie bardzo traktował to jako taką swoją przestrzeń bardzo prywatną. I to się czuło. Jak ja tam wszedłem, to rzeczywiście no, ogromne wrażenie na mnie to zrobiło, te wszystkie elementy. I też miałem takie poczucie, że on już jakby układał rodzaj ekspozycji w tej pracowni, że to nie były przypadkowo ułożone przedmioty. Może część przypadkowo ułożonych zostawił, ale układał na półkach te elementy w jakimś związku ze sobą, tworząc jakieś takie ciągi kompozycyjne czy przyczynowo-skutkowe. Także no, robiło to wrażenie po prostu takiej przestrzeni w jakimś sensie też skończonej i przeznaczonej do jakiegoś kontemplowania tego, co jakby sam kontemplował to, co przez całe życie udało mu się zrobić. To już było potem taka sytuacja chyba po śmierci Urszuli, że po prostu te kwestie spadkowe nastąpiły i miałem tylko taki podpisany przez Urszulę, że ona przekazuje Akademii do dyspozycji te rzeczy, które w pracowni się znalazły. No i poprosiłem panią Joannę Szymulę, w ogóle Muzeum Narodowe, czy nie chcieliby zachować tego depozytu z tej pracowni. Oni się na to zgodzili, za co zresztą jestem im bardzo wdzięczny. Dzięki temu tą wystawę możemy oglądać, bo rzeczywiście zachowały się te prace w idealnym stanie.
Joanna Szymula Grygiel, Muzeum Narodowe w Gdańsku. To jest twórca, który na pewno się zapisał w historii sztuki i w historii rzeźby polskiej, ale też światowej ze względu na dwie realizacje, zwłaszcza jedna jest wiekopomna, a mianowicie założenie w Treblince, założenie pomnikowo-przestrzenne, które realizował w zespole z architektem Adamem Hauptem i też innymi rzeźbiarzami. To jest takie założenie, które rzeczywiście było rewolucyjne na pewno w tamtym czasie ze względu na potraktowanie przestrzeni całej w sposób całościowy. Takim punktem, osią kompozycyjną, od którego cała kompozycja bierze początek albo na którym się skupia, jest pomnik właśnie autorstwa Franciszka Duszeńki. To założenie przestrzenne, a mianowicie kamienie, które realizował zespół innych rzeźbiarzy. Kamienie rozrzucone w sposób taki nieregularny, ale one swoją formą są bardzo dramatyczne, są często nie do końca oszlifowane. Kamienie, ich formy nawiązują do form macew, nagrobków żydowskich, bo największy procent ofiar Treblinki jest pochodzenia żydowskiego. To, co je znamionuje, to też napisy miejscowości lub państw, które mają przypominać o miejscach, z których ofiary pochodziły. Mogę jeszcze dodać o pomniku autorstwa Franciszka Duszeńki. Wszystkie cztery strony tej górnej partii monumentu mają różne symboliczne elementy, między innymi zawierają gest błogosławieństwa kapłana żydowskiego. I to miało być takie ciche wspomnienie o ofiarach.
to jest właśnie ta sytuacja bardzo trudna po II wojnie światowej, jak opisać taki dramat, jaki miał miejsce w czasie II wojny światowej. Wydawało się, że te formy, środki wyrazu, które sztuka do tej pory wypracowała, one po prostu są zupełnie nieprzystające, że to jest zupełnie inna rzeczywistość i wielu zresztą artystów wypowiadało się, że właśnie sztuka jakby straciła rację bytu wobec takich dramatów. I tutaj Duszenko, Haupt, oni znaleźli taką formułę, która wytrzymuje skalę dramatu, którą ma opisywać widz, wchodzi w taką poziomą narrację, przechodzi przez elementy zaprojektowane, ta gęstość tych poszarpanych kamieni, takich połupanych, które tworzą rodzaj takiego gigantycznego cmentarzyska. I to przejście do tego monumentu centralnego, który jest tym upamiętnieniem. Akurat tak się składa, że wróciłem dosłownie kilka dni temu z Gross-Rosen, gdzie profesor Duszenko był w tym obozie przez około 3 tygodnie. Dzięki temu w ogóle przeżył, że go stamtąd przeniesiono, bo to był jeden z najcięższych obozów. I ta rzeczywistość, która tam jakby cały czas możemy jej doświadczyć, mówi o tym, co on musiał przeżyć i co miał jakby w podświadomości, w pamięci. I on naprawdę wiedział, o czym robi ten pomnik. To się czuje, że to nie jest jakaś wyspekulowana kompozycja artystyczna, tylko to jest coś niezwykle silnie przeżytego i to się czuje, co daje jak namiastkę tego, co tam się wydarzyło. Oczywiście tutaj ta współpraca bardzo się przenikała, to nie można Treblinki rozdzielić, że Duszenko, nie wiem, zrobił ten centralny monument, a całe otoczenie zrobił Haupt. Tutaj myślę, że to jest taka współpraca bardzo dobra architekta, rzeźbiarza, gdzie oni nawzajem się inspirowali i ta kompozycja dlatego jest tak spójna i tak silnie działa pomimo upływu już kilkudziesięciu dobrych lat, pomimo że na tym miejscu Niemcy nic nie, tam nie ma takich śladów jak Gross-Rosen, że jest, nie wiem, krematorium, jakieś budynki, jakieś ślady materialne tego obozu. Tam po prostu wszystko zostało zniszczone, zatarte, żeby nie było śladu po tym miejscu, a ten pomnik przywrócił tą pamięć, tą tożsamość tego miejsca.
Studia artystyczne Franciszek Duszenko rozpoczął jeszcze w czasie wojny we Lwowie. Już wtedy jego najważniejszym nauczycielem i mistrzem był rzeźbiarz, pedagog, profesor Marian Wnuk. Tak mówił wkrótce po śmierci swego mistrza.
Właściwie tam nastąpiło pierwsze zetknięcie się i ze sztuką właśnie poprzez profesora. Do tego stopnia, że wprawdzie to był krótki okres naszych studiów tam, że po zakończeniu wojny na wieść, gdzie jest profesor, tam myśmy się zjawiali po prostu.
Franciszek Duszenko w czasie wojny służył w Armii Krajowej. Przyjął pseudonim Gustaw i tak bliscy nazywali go aż do śmierci. W lipcu 1944 roku trafił do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, później do Sachsenhausen-Oranienburg. Po wyzwoleniu odnalazł Mariana Wnuka w Sopocie, gdzie powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych. Z Trójmiastem i z uczelnią, dzisiejszą Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Duszenko pozostał związany do końca życia. Profesor Dorota Grubb-Batide.
On razem z Adamem Hauptem tutaj działał. Adam Haupt był rektorem od 1962 roku. Duszenko był od niego 9 lat młodszy, więc dopiero był rektorem w 1981 roku przez 2 kadencje. Natomiast z tego czasu, kiedy oni tutaj mieli wpływ na strukturę uczelni, to był czas założenia pracowni, właściwie to katedry projektowania okrętów, łodzi, to do dzisiaj tam łodzie ratunkowe, wszystko jest projektowane. Kolejny dowód na współpracę z Adamem Hauptem, z którym przecież wygrał konkurs na Treblinkę, czy pomnik na Westerplatte, też z udziałem Henryka Kitowskiego, to też trzeba podkreślić.
Westerplatte to jest inna sytuacja, innego rodzaju działanie. Oczywiście mamy ten sam dramat wojny, ale pod kątem zbrojnej walki żołnierza, bohaterstwa, obrony, trudnego szlaku niektórych osób, które znalazły się w granicach Rosji Sowieckiej, które chciały też walczyć. Także tutaj ta skomplikowana sytuacja Polaków po II wojnie światowej też została w dosyć ciekawy sposób zawarta poprzez tą formę. Tutaj należy zwrócić uwagę, że ta forma Westerplatte dzieli się na 2 elementy. Jeden element, który w zasadzie jest przytłoczony przez drugi. Ten przytłoczony, niejako wbijany w kopiec, to jest ten element, który ma na sobie inskrypcje dotyczące obrony Poczty Polskiej, obrony wrześniowej, właśnie Westerplatte, a na nim jest ustawiony drugi, przytłaczający, ma stylizację, którą niektórzy mogą odczytać jako taki pomnik socrealistyczny poprzez tych dwóch żołnierzy radzieckich, ale to dokładnie pokazuje sytuację, w jakiej Polska się znalazła, gdzie ten nowy porządek po prostu wgniatał w ziemię ten poprzedni i wydaje mi się, że w tych czasach, w których ten pomnik powstawał, no to była maksimum tego przekazu, który mógł artysta jakby przemycić, zwłaszcza taki artysta jak Duszenko, który w czasie wojny należał do AK, więc jakby był po tej stronie przeciwnej do tego porządku, który zaczął obowiązywać po wojnie, no to było wszystko, co mógł powiedzieć jako artysta tymi środkami, którymi dysponował na temat tego, co się stało z Polską po II wojnie światowej. Opisać to bohaterstwo, ale też dramat tej sytuacji, gdzie ten porządek, który pamiętał jeszcze sprzed wojny, no, ulegał zmiażdżeniu.
Franciszek Duszenko również tej realizacji podjął wraz z Adamem Hauptem. Jeszcze do nich dołączył architekt Henryk Kitowski. No i tu też wiemy o tym, że brali udział w całej realizacji przedsięwzięcia inni rzeźbiarze, cały zespół kamieniarzy. Rzeźba terenu właściwie sprzyja temu założeniu, temu, że ono jest takie wyjątkowe, bo otoczone jest wodą Zatoki Gdańskiej. Wypiętrzenie pomnika wygląda zupełnie inaczej przez to niezwykłe ukształtowanie terenu.
W archiwum Radia Gdańsk zachowały się wypowiedzi o pomniku obrońców Wybrzeża Franciszka Duszenki, który zazwyczaj był małomówny, i Adama Haupta.
Kolega Duszenko w tym pomniku wprowadzał również i rzeźbę, która ma znaczenia bardzo wyraźne. To są żołnierze na przykład leżący w dolnej partii, która miała wyrażać rok 39. I tu mieli być żołnierze zwycięzcy, którzy są wkomponowani w górną partię pomnika. Ale to, co jest najważniejsze, to jest wymowa formą abstrakcyjną, a więc samą bryłą pomnika, która według tego, cośmy sobie wyobrażali, miała prowadzić konotację w kierunku oręża, żeby to była forma ostra, z pola walki.
I nawet użycie przeze mnie formy granitowej mocnej i surowej również wynikało z obawy nierozdrobnienia w tej niesłychanie potężnej przestrzeni. Na kopcu oczywiście trudność była dodatkowa przeniesienia wielotonowych bloków kamiennych z podstawy kopca na górną płaszczyznę kopca, gdzie dopiero mogły być montowane już na właściwym pomniku. Po częściowym montowaniu, na przykład dolnej partii, z zespołem rzeźbiarzy, przystępowaliśmy do rzeźbienia na tym. Przy tym przez całe lato do późnej jesieni nad tym się pracowało. Wiało tam nieludzko strasznie, bo tam tak dopiero wysoko na to morze.
Franciszek Duszenko przez te swoje dwie wielkie realizacje zyskał szacunek środowiska rzeźbiarskiego. One za nim, jak to się mówi, szły, budził respekt. O tym wspominają osoby, które go znały. Te dwie realizacje były niezwykłe. One były inne niż takie, które dotychczas realizowano, jeśli chodzi o rzeźbę komemoratywną, upamiętniającą. Więc ich forma, ale też i symbolika, i to, że zagospodarowują przestrzeń wokół monumentu, to je wyróżniało. Był artystą, który realizował prace zarówno realistyczne, ale też jego ostatnie prace, które właściwie odkryliśmy po jego śmierci, dzięki uprzejmości rodziny można było zajrzeć do jego pracowni. Odkryliśmy też pracę osoby, która była eksperymentatorem swego rodzaju. To właściwie nam trochę zmienia spojrzenie o jego twórczości i pokazuje nam osobę, która była otwarta na nowe trendy, o czym też świadczą czasopisma o sztuce najnowszej, światowe, które miał w swojej pracowni, czyli inspirowały go różne trendy współczesne i był ich ciekaw.
Jakim był człowiekiem profesor Duszenko?
Ja go poznałem już, kiedy był już starszym panem. bardzo ciepłym, aczkolwiek zdecydowanym. Także on potrafił być oczywiście bardzo miły, ale jeżeli coś mu się nie podobało, to wyrażał to w słowach bardzo jednoznacznych i potrafiły te słowa wypowiadane całkiem niegłośno, ale wbijały w ziemię po prostu, bo to był taki jakby dobór słów, no doskonały. Myśmy wszyscy wsłuchiwali się w te jego takie zbitki słowne, których używał do opisywania pewnych sytuacji, no w absolutnej ciszy. Jak wchodził do pracowni, to zapadało milczenie. Właściwie wszyscy słuchali, co kto od niego, że tak powiem, otrzyma jako tą korektę.
Czyli można powiedzieć, że był stanowczy, surowy?
Na pewno. Z tym, że ja już go znałem w takiej wersji soft, takiego starszego pana, ale starsi koledzy czy koleżanki, no to mówili, że czasami potrafił być bardzo radykalny w tych swoich opiniach.
Sejm ogłosił bieżący rok rokiem Franciszka Duszeńki. Z tej okazji na jego uczelni, czyli obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, powstała pierwsza w historii jego indywidualna wystawa Ołowiane łzy, której jedną z kuratorek jest prorektora profesor Małgorzata Jankowska.
Wystawy oczywiście, w których profesor brał udział, były prezentowane jego prace, one były, było ich kilka, ale zawsze były to prace współtworzone z innymi twórcami, czyli w duetach zazwyczaj. I sam profesor w jednym z późnych wywiadów mówił o tym, że właściwie to nigdy nie miał wystawy. Takiej wystawy, która by prezentowała niekoniecznie tą twórczość monumentalną, tą, z której profesor był najbardziej znany, tą doniosłą, właśnie wymagającą takiej pracy zespołowej i zupełnie takiego innego też rytmu pracy. Tylko właśnie te własne prace, one nigdy właściwie nie zostały prezentowane publicznie. Prace takie szkicowe, przygotowawcze, jakieś takie drobne formy rzeźbiarskie, projekty, modeli, przygotowań, jakieś wersje dochodzenia do właściwego tematu były zawsze takim działaniem bardzo intymnym, zamkniętym w przestrzeni pracowni na Chlebnickiej.
I tu możemy się trochę poczuć jak w jego pracowni, bo po pierwsze jest ogromne zdjęcie, które nam to uświadamia, a po drugie właśnie te prace, te szkice rzeźbiarskie. Ja widzę późniejsze już realizacje. Nie wiem, widzę tu często twarz Marii Konopnickiej, choćby z pomnika Marii Konopnickiej w Gdańsku, czy nawet figurę Jezusa, która jest umieszczona w kościele w Gdyni Leszczynkach. Jezus niby ukrzyżowany, ale tak naprawdę zmartwychwstały.
Tak, dużo tych szkiców to są formy przygotowawcze, próby rzeźbiarskie do większych realizacji, takich realizacji także pomnikowych. Częściowo nie wszystkie one były nawet realizowane. Mamy też wiele nierozpoznanych prób. One są figuratywne, ale też pojawiają się te formy takie abstrakcyjne, bardzo ciekawe, bo tutaj eksperymenty z metalem, eksperymenty z samą formą właśnie taką, no, właściwą dla tego czasu, w takich właśnie bezkształtnych formach przestrzennych, które też no, pokazują tylko i wyłącznie jakieś zastanawianie się na temat formy bryły, ale też takiego myślenia o tej bryle w przestrzeni. To jest bardzo ciekawe, chociaż już właśnie historyczne jakby stylistyki tego języka plastycznego lat 60. czy 70. Na wystawie prezentujemy również bardzo malutki wycinek dokumentów, ale one są dosyć istotne, żeby zobaczyć, że profesor właśnie lubił też posługiwać się słowem, stąd ten tytuł też, bo to jest taki zapisek, który ja znalazłam na rysunku profesora. To są Ołowiane łzy, ten tytuł wystawy, który zgodził się zespół kuratorski, żeby go rzeczywiście tutaj pozostawić. No, był takim znalezionym jakby w tej całej masie różnych informacji o profesorze elementem, ale on jakoś no, rezonował dla mnie, zwłaszcza, że to zdecydowanie bardzo mocno łączy się z wieloma kwestiami na poziomie takiej symboliki. Ten ołów pojawia się w wierszach, w tekstach z lat 60., w tym okresie powojennym u pisarzy, poetów, jako właśnie takie odniesienie do czasów wojny. A w tych szkicach bardzo mocno też zobaczyłam, wyczułam też to ciągle powracające myślenie o wojnie, o doświadczeniu wojennym, o tym dramacie i katastrofie, jaką wojna przynosi. Ja go nie znałam, więc też no, pozwalam sobie tutaj na trochę inne spojrzenie na profesora właśnie z pozycji tych takich właśnie artefaktów, obiektów, które gromadził z pewną troskliwością. To jest niesamowite. Ta poetyckość wybrzmiewa, takie zmiękczenie właśnie tej takiej właśnie dostojności i silnej osobowości, jaką profesor był.
Wystawę Ołowiane łzy będzie można oglądać do 4 maja w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Była to audycja dokumentalna o Franciszku Duszeńce, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, rzeźbiarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, rektor tej uczelni w latach 1981-87. Zmarł w 2008 roku w Gdańsku. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.